on dał nam jakąś taką bazę jazzu, wybierając najlepsze nagrania, najlepszych muzyków i zbieraliśmy się, myśmy mieli niezły odbiornik na tamte czasy, bo taki grundik duży. Jak wspominałem, audycje były zagłuszane. Ja miałem też taką przystawkę magnetofonową z NRD. Wtedy to była zupełna sensacja. Zresztą piszę, opisuję ten aparat, bo trudno go zapomnieć. Także nagrywaliśmy te audycje po to, żeby je ponownie przesłuchiwać. Montowaliśmy je, przecinając tą taśmę stylową, żyletką i używając bandaży, no, tych nie bandaży, jak to się mówi.
Plastrów.
Plastrów raczej, tak, plastrów, bo wtedy nie było w ogóle taśmy. Taśma jako taka lepiąca w ogóle nie istniała w Polsce wtedy. No to się montowało, słuchało się, tworzyło się różne audycje. I po przyjeździe do Nowego Jorku, a jak spotkałem się z jednym ze swoich profesorów, to bardzo wybitny grafik amerykański, szef artystyczny firmy CBS, zadał mi pytanie, to było prawie przed moim dyplomem w Pratt Institute, gdzie studiowałem. Kogo chciałbyś poznać po opuszczeniu szkoły? Także mu podałem trzy nazwiska i jednym z nich był Willis Canover. I rzeczywiście udało mi się go poznać i facet okazał się wspaniały jako osoba. Bo wtedy był absolutnie zachwycony Polską, bo już po moim wyjeździe zdołano go tutaj sprowadzić jeszcze za czasów komuny i to była wielka sensacja, co się odbywało, jakieś niesamowite manifestacje, nosili go na rękach w ogóle, nie chcieli go wypuścić, więc sobie nie zdawał sprawy, jaki miał wpływ na nas wszystkich. I to nie tylko na terenie Polski, bo te audycje były nadawane do wszystkich krajów satelitarnych, łącznie z Rosją, także jak się spotyka ludzi mojego pokolenia z tych krajów komunistycznych, to każdy wie, kto Willis Canover był, kim on był.
Prawda,
miał znaczenie, tak, to była...
Ambasadorem wolności.
Ambasadorem, tak, tak. On był zaprzyjaźniony wszystkimi muzykami jazzowymi i też prowadził często festiwal, z największych festiwali jazzowych w Newport. Tam się też z nim spotkałem, bo był takim MC koncertów, także była to niezwykła postać.
Oprócz tej audycji, jakie były sposoby słuchania muzyki jazzowej w latach 50? Pan pisze, że od 9 roku życia pan już nie może słuchać niczego innego, tylko jazzu. Czy jak się realizowało jak się realizowało zapotrzebowanie na jazz w tamtych czasach?
No, to cieniutko było. Ja bez przerwy dobijałem się do swojego wujostwa tutaj w Stanach, że mi przysłali jakieś long playe. W wielu latach zacząłem dostawać próbki tego, co oni uważali za jazz i wtedy się dopiero na nich wyznałem, bo nie mieli absolutnie pojęcia.
Cudowny, musi Państwo przeczytać tę opowieść o wujku.
Tak, nie, bo oni tylko znali, znaczy orientowali się w zakresie tego takiego bardzo popularnego swingu, balowego niemalże, ale prawdziwego, czystego jazzu w ogóle nie czuli. Także w komisach od czasu do czasu można było kupić, znaleźć płyty za straszne pieniądze. Także no i radio, jedynie w radio słuchaliśmy tego.
Kiedy pan wylądował w Nowym Jorku, jakie były pana... pierwsze doświadczenia imigranckie. Co w ogóle robi się, jak się ląduje? Rozumiem też szok, którego się doznaje, wjeżdżając na Manhattan. I teraz tak, jest się 20-latkiem ze słabą znajomością języka angielskiego, ląduje się u wujostwa. Z tego, co pan pisze, w ogóle nie wiadomo, dlaczego wujostwo pana przyjęło, bo nie przepadali za panem.
Zgadza się.
I dlaczego nie przepadali? Był pan dla nich niemiły?
Starałem się być bardzo miły, po prostu nie mieliśmy wspólnego języka. Ja dla swojej cioci, która miała swojego ukochanego synka, który był oczkiem w głowie, ja byłem jakby persona non grata.
To czemu oni pana przyjęli?
No to rodzina, to była jedna rodzina. No, no, przyjęli, bo oczywiście chcieli mnie przyjąć, ale potem okazało się, że przy bliższym poznaniu się. To jest sprawa, raczej była sprawa no, trudna, bo czokolwiek bym nie zrobił, oczywiście nie starałem się ich w jakikolwiek sposób podminowywać czy ich denerwować, po prostu oni nie mogli się jakby zidentyfikować ze mną. W ogóle nie wiedzieli, na czym to polega i dlaczego ja maluję i dlaczego brudzę im dom i dlaczego są farby wszędzie i dlaczego sztaluga stoi i to i tamto i owo. Także ich synek w tym czasie był już oficerem marynarki wojennej, no i był osobą, która prezentowała jakby zupełnie przeciwny punkt widzenia na życie i nie tylko, że był oszczerzony króciutko, kiedy ja nosiłem plerezę i ubierałem się jak artysta. No jakoś to nie wyszło, ale dzięki Bogu, że tak było, jak było, bo oni ułatwili mi przyjazd, także tego nigdy nie zapomnę, ale jak wspomniałem przedtem, wykorzystałem pierwszy moment na to, żeby się od nich wynieść.
Wasze pierwsze spotkanie, pan też pisze o tym, że pan przyjechał w kożuszku artystowskim, rozumiem, krakowsko-artystowskim.
Tak.
Ale było to takie umundurowanie artysty krakowskiego.
Absolutnie.
I co powiedziała pana ciocia, jak pana zobaczyła w tym?
No ja nie będę teraz nikogo obrażał. Przeczytajcie sobie w książce. W każdym razie... No,
poprosiła, żeby się pan Ryszard bardzo szybko przebrał.
I potem mój wujek zaczął nalegać, żebym się...
Bo nie znajdzie żony.
Jak najszybciej obstrzygł. I pamiętam, on miał stosunkowo bardzo mało włosów na głowie wtedy, ale leżały one bardzo płasko i nosił taką siateczkę. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, to był wymysł taki chyba XIX-wieczny. Niektórzy nosili na wąsach siateczki, żeby wąsy leżały płasko. On miał na głowie taką siateczkę i upierał się potwornie, że nawet poszedł do sklepu i kupił mi taką siateczkę, no ale nie było czasu, żeby wykorzystać tego.
Proszę powiedzieć o tych pierwszych miesiącach, bo jak rozumiem, to był w ogóle trudny czas dla pana. Czy interesują mnie ścieżki, które się wydeptuje po tym, jak się zaczyna życie w nowym, dosyć egzotycznym kraju?
Tak, no wie pani...
Wychodzi pan od wujostwa na Queensie i co pan, i gdzie pan idzie, w którym
do
kierunku? Tam metro
w kierunku
jest trudno
się zorientować. W kierunku Brooklyna, bo tam się mieściła szkoła. Wie pani, a sprawa w moim wypadku była stosunkowo uproszczona, ponieważ wiedziałem, czego chcę. Byłem szalenie skoncentrowany na studiach. A miałem przed sobą najlepsze muzea świata. Także spędzałem tyle czasu, ile mogłem, jeżdżąc po muzeach, oglądając muzea. No już nie mówię o jazzie, że wtedy Nowy Jork był pełen klubów jazzowych i większość gigantów jazzu jeszcze była z nami, także ja spędzałem bardzo wiele nocy po klubach jazzowych i wtedy...
Tak sam chodził do tych klubów? No, to było panu smutno?
No to właśnie była smutna sprawa, ponieważ nie mogłem nawet nikogo ze studiów zaciągnąć do muzeum, bo ich to w zasadzie nie interesowało, co było dla mnie.
Jak to w szkole artystycznej, prawda? Normalne, muzeum, że nikogo tak, nie interesuje.
Tak, z czasem poznałem wspaniałego fotografa angielskiego, Tony Ray Jones, który wykazał bardzo duże zainteresowanie w jazzie. On był w zasadzie takim moim jedynym kumplem, który jeździł ze mną po klubach. Też muszę wspomnieć, że wtedy pobyt w klubie, czy wysłuchanie wielkich artystów w tych klubach był szalenie dostępny. Płaciłem dolara, czy tam ile, siedziało się całą noc przy butelce piwa i słuchało się naprawdę no, geniuszy zupełnie.
Czy szukał pan kontaktu z emigracją polską, polsko-żydowską? Miał pan jakieś wsparcie w organizacjach, które tam już były, albo w Polakach, którzy już byli wcześniej osadzeni po wojnie? I tam jednak tętniło, czy jakiś rodzaj życia polskiego?
To ja uciekałem.
W Dolnym Manhattanie, dlaczego?
Uciekałem od tego. No,
czy pan słyszał złe rzeczy o tym, że tam się... Czy dlaczego pan uciekał?
Nie, no wie pani, ja miałem bardzo mało wspólnego z tymi ludźmi. Biorąc pod uwagę kaliber ludzi takich jak moi koledzy z uczelni czy z piwnicy, większość migracji polskiej wtedy to była ta migracja za chlebem. Znaczy, Oczywiście nie mam nic przeciwko temu, nie chcę ich w żaden sposób oczerniać, ale nie miałem zbyt wiele wspólnego. Nie miałem zbyt wiele wspólnego z tą tak zwaną Polonią, która zamieszkiwała wokół dzielnicy w Brooklynie, która się nazywa Greenpoint. No po prostu od czasu do czasu wybierałem się tam na jakiś kotlet albo pierogi, ale tak kontakty w zasadzie nawiązywałem wyłącznie z Amerykaninami, z kolegami z uczelni, też poznawałem coraz więcej ludzi.
Rozumiem. Mówi pan, że pana życiu zawodowym rolę, albo taką legendę pan sobie ułożył, że to przypadek rządzi pana życiem zawodowym i ono, i to przypadki były takimi kamieniami milowymi. Chociaż oczywiście można byłoby dyskutować z tym, słuchając tego, co pan powiedział, o tym, że pan wiedział, czego pan chce, no bo jednak pan prowokował te przypadki. Ale chciałbym zapytać, czy ma pan taki, nie chciałabym zapytać o ranking najważniejszych przypadków, ale chciałbym, żeby pan wymienił takie trzy, o których pan myśli, że miały szczególne znaczenie dla pana życia zawodowego na początku.
Tak, zacznijmy od spotkania faceta, o którym już mówiłem, o nazwisku Lou Dorsman, tego szefa artystycznego CBS-u, który nie tylko zaoferował mi pracę, ale też zadał mi to kluczowe pytanie, kogo chciałbym poznać. I ja poza Willis Canoverem prosiłem, żeby mi przedstawił Sola Steinberga. Mam nadzieję, że Państwo go znacie. I też Richarda Avedona, fotografa, który był dla mnie wtedy wielkim idolem. No i tak się stało. I poznając ich, przez nich poznawałem innych. To była jedna sprawa. Druga to było przypadkowe poznanie rodziny Shore, ekspatriotów plastyków, których wojna została na studiach w Paryżu, którzy przez Portugalię wylądowali w Nowym Jorku i prowadzili prawdziwe życie artystyczne, znaczy obydwoje malowali, on też był rzeźbiarzem mecenacem sztuki i u nich bez przerwy odbywały się przyjęcia, na które przychodzili artyści. Także trudno sobie było wyobrazić coś lepszego i dla mnie był to jakiś dom, w którym zresztą bardzo wiele ciepła i wyrozumienia, coś przeciwnego tego, o czym opowiadałem, o doświadczeniach rodzinnych. Tak. Potem było bardzo wiele takich przypadków. Ja nazywam przypadkami. Oczywiście to, że ja wiedziałem, co chcę, no wie pan, ja mogłem sobie stanąć na głowie i mówić całemu światu, że będę robił to, co chcę, ale o ile człowiek nie jest w stanie otoczyć się ludźmi, którzy w jakiś sposób ułatwią to i też jakby wywiązać się ze swoich obowiązków, bo o ile ktoś podawał mi rękę, spodziewał się, że ja w jakiś sposób się zrealizuję, znaczy udowodnię, że warto mi było podać rękę. Także ja brałem te wszystkie spotkania w sposób bardzo poważny i też wykorzystywałem je jak tylko mogłem. Przez Avedona poznałem Aleksieja Brodowicza, o którym piszę bardzo dużo, o którym większość ludzi tutaj nie ma pojęcia. Był to Rosjanin pochodzący z arystokratycznej rodziny, który uciekł z Rosji w czasie rewolucji i wylądował w Paryżu i tam zapoznał się z Diagilewem, z Picassem, robił fotografię baletu, zarabiał prowadząc taksówkę. W końcu wylądował w Stanach i okazał się jednym z najgenialniejszych szefów artystycznych, prowadził przez bardzo wiele lat Żurnal Mody Harper's Bazaar i on odkrył grupę najwybitniejszych fotografów amerykańskich. No, w każdym razie prowadził w tym czasie, jak ja wylądowałem w studiu Avedona, prowadził takie sympozjum artystyczne, na które schodzili się chyba najciekawsi ludzie w Nowym Jorku i to nie tylko fotografowie, ale muzycy, plastycy, filmowcy i tak dalej. Także to dla mnie był jakby taki środek umożliwiający mi rozeznanie się w tym, co się dzieje w Nowym Jorku, co ciekawego się dzieje w Nowym Jorku.
Ile lat trwał nazwijmy to ten czyściec emigrancki, taki moment, w którym pan poczuł, że jest zadowolony z życia, znaczy, że przestała pan doskwierać samotność i tak i dojmująca tęsknota, która sprawiała, że pan myślał o powrocie do Krakowa.
Dwa lata? Ja bym powiedział jakieś, chwileczkę się zastanowię. Studia trwały przyjechałem w 59, skończyłem studia w 63. Potem zacząłem pracować. Pracowałem właśnie w CBS-ie, potem pracowałem w kilku innych wytwórniach filmowych. Projektowałem czołówki do filmu. Pracowałem jako grafik, a potem jako asystent kilku wybitnych fotografów. I w momencie, w którym zaczęły docierać problemy imigracyjne, znaczy, jak wspominałem, przyjechałem na wizę studencką i musiałem jakoś uregulować swoją sytuację i żeby uzyskać tak zwaną zieloną kartę, czyli prawo pobytu, jeden adwokat poradził mi, żebym poszukał pracy w jakiejś poważnej firmie, która stanie za mną i będzie walczyła o zmianę wizy. No i tak się stało, dostałem pracę w jednej z największych agencji reklamowych, Grey Advertising. Tam zacząłem jako pomocnika i po dwóch latach byłem takim szefem artystycznym. I w momencie, jak już uzyskałem prawo pobytu, to podziękowałem im i postanowiłem stanąć na własnych nogach. I już w 67 roku otworzyłem swoją pracownię. No, i potem się zaczęły inne problemy. To już nie były problemy natury, powiedzieć marzeń o tym, że wartałoby wrócić. Czy, tylko chodziło o to, jak stanąć na własnych nogach, jak się utrzymać, jak znaleźć sposób zarobkowania. I niestety ci wszyscy moi przyjaciele, na który liczyłem, że dadzą mi zlecenia, że coś się będzie działo. Oczywiście nie spełnili się. Pierwsze prace otrzymałem od zupełnie obcych mi ludzi. No i z czasem jakoś zaczęło się to wszystko rozkręcać.
No jeszcze przed 30 został pan fotografem byłej prezydentowej Eleonory Roosevelt.
To jest bzdura.
Ja
to,
wiem, mówię to dlatego, że pan musiał zaprzeczać wielokrotnie, że nie był pan jej fotografem, ale...
Ale w ogóle nie byłem jej fotografem.
Proszę powiedzieć, bo to jest też fajna historia, kiedy pan właśnie zrobił...
Opowiem wam śmieszną historię, bo ona się łączy też z tym muzeum. Ten pomnik, który stoi tutaj na ten Rapaporta, właśnie jest odpowiedzialny, znaczy nie ten pomnik, tylko sam Nathan Rapaport jest odpowiedzialny za to, że fotografowałem panią Roosevelt, ponieważ on, będąc w Nowym Jorku i poznałem go przez państwa Shorów, notabene, zainteresował się moimi zdolnościami fotograficznymi i robiłem mu fotografie rzeźb, różnych projektów i tak dalej. I pewnego dnia dostał zamówienie na wykonanie portalu do jednego z większych banków przy 5 Avenue i w dniu otwarcia poprosił mnie, żebym się tam zjawił, zrobił trochę zdjęć. No, tak się złożyło, że pani Eleonora Roosevelt przecinała tą wstęgę przy otwarciu. No i jakoś to się tak obzdurało, że byłem jej fotografem, nie wiem.
To jest całkiem chyba dobre w CV mieć tego rodzaju, prawda, wzmiankę, że jest się fotografem prezydentów.
Dlaczego nie?
Uogólniając, oczywiście.
No, w takim razie, proszę państwa, byłem fotografem pani Roosevelt. Także.
Chyba jako jedyny Polak.
Proszę mnie zapominać tego. Nie jestem byle kim.
To pytanie o być... O moment, w którym pan poczuł się na miejscu, poczuł się Amerykaninem, jest bardzo pan troszkę odpowiedział, uciekając od prawdziwej odpowiedzi, ponieważ brzmi ona, czytam u pana w książce, że to był ten moment, kiedy pan stanął przed lustrem i się zorientował, że nawet gacie ma kupione w Ameryce.
Zgadza się, tak
że
było.
To była już ostateczna taka część, rozumiem, garderoby, którą pielęgnował pan patriotyzm, że gacie były do tej pory polskie tylko.
No przywiozłem całe skrzynie garderoby, oczywiście książek też, ale mamusia mnie zaopatrzyła w różnego rodzaju szmaty, także żyłem, ubierałem się w szmaty przez wiele lat.
No, I kalesony też, bo no, nie wiem, czy naprawdę w latach oczywiście. 60. nosiliście w Nowym Jorku kalesony na miłość
boską. No kalesony, no po prostu, ja nie wiem, jak się nazywa, majteczki, jak to się mówi, co mężczyźni noszą.
Nie, kalesony są długie i
nie,
marchanowe.
Nie. No, kalesonów w życiu nie nosiłem.
Błąd rzeczowy w takim razie jest.
Nie nosiłem w życiu takich długich kalesonów, nie, to nieporozumienie.
Proszę pana, bo też pisze pan, że w 63 roku został pan szwagrem Micka Jaggera. Czy mógłby pan opowiedzieć tę historię?
Nie.
Ryszard jest szwagrem Micka Jaggera.
Nie wchodzimy w sprawy natury seksualnej i osobistej.
Nie, ale bycie szwagrem to nie jest tak.
No nie, ale szwagrem w Krakowie tak się przynajmniej mówiło, o ile dwóch ludzi miało tą samą panią w tym samym czasie niemalże, to było tak zwanymi szwagrami. Coś, z czym miałem wielkie problemy z wydawnictwem Znaku.
Znastała jakaś inna rodzina Micka Jaggera, nie.
Nie, bo jak napisałem, zużyłem to sformułowanie, to redaktorzy Znaku otworzyli oczy i powiedzieli, proszę pana, nikt pana nie zrozumie. Tak powiedziałem, proszę, ktoś mnie na pewno zrozumie.
Oczywiście, no, jak pan widzi.
Tak, nie był taki przypadek, bo
to jest w ogóle pytanie o lata 60. w Nowym Jorku. To znaczy, chciałbym, żeby pan w ogóle powiedział o tym,
nie, to było wspaniałe, bo poznałem właśnie zresztą przypadki. Romek Polański przyjechał do Nowego Jorku z Nożem w Wodzie na pierwszy festiwal filmowy i zatrzymał się u mnie wtedy. A któryś dnia mi powiedział, słuchaj stary, poznałem bardzo fajnego fotografa, który mnie zaczepił i chce mi zrobić parę portretów dla jednego z żurnali. Czy chciałbyś go poznać? Myślę, oczywiście. Dlaczego nie? Tym człowiekiem był niejaki Jerry Schatzberg, który był w tamtym czasie jednym z najbardziej takich znanych fotografów mody, który miał ogromną pracownię, która niemalże każdego wieczoru zamieniała się na dyskotekę, do której przychodzili wszyscy who is who, od Boba Dylana, od Beatlesów, od Stone'ów i tak dalej, i tak dalej. Także tam
szwagrem jest pan tylko Jaggera.
Z innymi nie mam żadnych.
No, albo pan nie wie o tym.
Albo nie, i tak się złożyło, że któregoś dnia wyszliśmy na jakiś lunch z Jaggerem i z Watson też. I potem okazało się, co się okazało. To przeczytacie sobie w książce. Bardzo ważny detal mojego życia.
Tak, tak, książki są do kupienia zaraz po spotkaniu.
Mam nadzieję, że żona nie słucha.
No na pewno nie. Pisze pan dużo o Richardzie Avedonie. Jaką on miał pozycję wtedy, kiedy pan zaczął współpracę z nim? A potem jeszcze pana będę pytała o celebrytów i o tych ludzi, których się fotografowało wtedy, i o takiej ewolucji zainteresowań wielkich fotografów. Ale proszę najpierw o Avedonie opowiedzieć. Czy to była legenda wtedy, prawda?
No, to
wtedy
była legenda. On był legendą już od bardzo młodego wieku. Nawet, nie wiem, czy wiecie państwo, jest taki film z Fredem Astaire'em i z Audrey Hepburn. Nazywa się Silk Stockings, jeśli się nie mylę, w którym Fred Astaire gra Avedona, fotografa, a Hepburn gra jego ulubioną modelkę. Dlaczego mówię o tym? Bo już w tym czasie on był w stanie się tak ustawić, przebić na tak wysokim pedestale, że zrobiono film oparty o jego życiu. On był szalenie uznawanym i szanowanym fotografem aż do samej śmierci. Poznałem go przez tego grafika, jeszcze z Pratu, o którym wspominałem. On z kolei przedstawił mnie Brodowiczowi, ale Brodowicz wtedy udzielał tych instrukcji, bo to w zasadzie to nie były lekcje, to nie były żadne wykłady, tylko takie warsztaty można nazwać. Właśnie w studio Avedona, także ja się zawsze tam kręciłem wokół niego i wokół tego, obserwowałem to, co robi, aż któregoś dnia zaproponował mi, żebym przychodził wcześniej i ewentualnie asystował i byłem świadkiem kilkunastu bardzo ciekawych sesji. No to jest człowiek, który wywarł na mnie wielkie wrażenie. Nie tylko jako fotograf, ale jako człowiek, jako reżyser, bo miał niezwykły dar komunikowania się ze swoimi modelami. wydobywania z nich odpowiedniego wyrazu twarzy. Nigdy nie interesowała go technika. Miał paru asystentów, którzy mu tam ustawiali światło. Zresztą oglądając jego pracę, prawie wszystkie zdjęcia, portrety były robione na białym tle. I też był wybitnym nie tylko portrecistą, ale też fotografem mody. Przez wiele lat miał kontrakt z Harper's Bazaar i z konkurencyjną potem firmą czy też wydawnictwem Vogue'a. No tam przez jego studio przeszli najwybitniejsi ludzie, największe modelki i tak dalej. Także to była bardzo dobra lekcja dla mnie. Obserwowanie tego wszystkiego spoza kamery i nauczyłem się bardzo dużo od niego. Moje prace mają, że miały zawsze bardzo mało wspólnego z jego wizją, ale on był bardzo miły w stosunku do mnie, bo nawet któregoś dnia podał mi rękę i powiedział: słuchaj, mam spotkanie z szefem wydawnictwa i koniecznie musimy mu pokazać swoje prace. A jego studio było wtedy w Manhattanie na 58 ulicy, ja mieszkałem w Brooklynie koło Instytutu Pratt i Avedon mówi: no słuchaj, on przyjdzie tutaj, musisz mu pokazać, musisz mu coś pokazać. Ja mówię: słuchaj, ja niczego tutaj nie mam. Mówi: to wsiadaj do metra, jedź do domu. No, godzina w jedną stronę, godzina w drugą, przywiozłem tą swoją teczkę, to swoje dosie ze zdjęciami. No, Marvin Israel to był ten facet. Rzucił okiem na to i powiedział, że go to nie interesuje. Także no, to było w pewnym sensie jakiś kop, jak to się mówi, uderzenie w twarz, ale to wcale ani mnie specjalnie nie jakby otrąciło od kontynuowania swoich zainteresowań i też Ewan się wcale nie zmienił w stosunku do mnie. Zresztą ja miałem kilka takich przypadków, w których kontakt z wybitnymi ludźmi, z ludźmi, którzy mogli bardzo dużo pomóc, kończył się fiasko. Także nie każdy mi szedł na rękę oczywiście, ale trzeba sobie po prostu znaleźć swój sposób ustosunkowania się do tego.
Pisze pan też o metodach manipulacji pewnie stosowanych przez Avedona, że manipulowania modelami, ale też takiej obliczonej pewnie na popularność metodzie epatowania też dramatem. Czy to wtedy te metody wydawały się... Chciałbym, żeby pan o nich opowiedział i moje pytanie jest, czy one były wtedy kontrowersyjne, kiedy Avedon tak zaczynał fotografować. Teraz już wiadomo, że wszystko jest wolno. Ale czy wtedy w latach 60., 70. była to rzecz, która wzbudzała jakiekolwiek poruszenie? Że na przykład
Przepraszam. Ja nie uważam, że jego fotografia była kontrowersyjna. Ona była inna i była bardzo czysta i piękna w pewnym sensie. Ale on, ciekawe, bo on do końca swojego życia nie czuł się spełnionym artystą, bo uważał, że to, co robi dla reklamy, czy też dla celów tych ilustracyjnych do żurnalu, żurnali mody i tak dalej, to nie jest wielka sztuka. A oczywiście mylił się, bo jego najlepsze zdjęcia są właśnie te zdjęcia mody. I też od czasu do czasu brał ze sobą asystentów, wyjeżdżał w plener, woził ze sobą białą szmatę, no i fotografował miejscowych ludzi pod tym samym światłem, także wszystko było takie samo, z tym, że mu się wydawało, że ponieważ nie są to piękne twarze, że to nie są, prawda, celebryci, tylko normalni ludzie, tworzy sztukę. No to było jakoś dla mnie troszeczkę, prawda, niezbyt zrozumiałe, ale jego praca i jego stosunek do modela, jak powiedziałem, nauczył mnie bardzo wiele. On, ciekawe, nigdy się nie zachwycał, nie interesował cyfrą. Jeszcze za jego czasu, jeszcze pod koniec jego życia już komputery zaczęły wywoływać dużo szumu, ale sam w własnym zakresie przy pomocy urządzeń analogowych szalenie przetwarzał swoje zdjęcia, retuszował je, wydłużał szyję, poprawiał makijaż, cery, włos, wszystko robił, żeby to, prawda, było bardzo piękne. A pod płaszczykiem, że to jest tak zwana czysta fotografia, no, co jest rzeczą pod wielkim znakiem zapytania.
Ja miałam na myśli manipulowanie modelem, znaczy uzyskiwanie efektów emocjonalnych za pomocą kłamliwych informacji. To jest słynna historia z niedoszłymi następcami brytyjskiego tronu, którym, żeby uzyskać ich odpowiedni wyraz twarzy, powiedział, że ich jedyny pies, jedyny przyjaciel tej pary zdechł. I ten smutek był tym, co chciał osiągnąć Avedon.
No to był dobry chwyt, wydaje mi się. W kontekście tych ludzi to wyraz twarzy, który chwycił, był bardzo a propos, bardzo odpowiedni.
Ja rozumiem, ale czy to, czy te metody, bo czy one wtedy były jakkolwiek wywoływały chociaż podniesienie brwi ludzi, którzy o tym wiedzieli, na przykład z powodu lekkiego oburzenia chociaż?
Nie. Przede wszystkim większość o tym nie wiedziała, nie miała w ogóle pojęcia. To było jakby ukrywane przez bardzo długi okres czasu. Takie dojście do jego warsztatu, do jego ciemni miało bardzo mało osób. Także nie było, prawda, żadnej kontrowersji. Dopiero po tym, jak się zaczęły zabawy z cyfrą, krytycy zupełnie inaczej podchodzili do tego, co wolno robić, czego nie wolno robić, co jest fotografią, co nie jest fotografią, ale to już jest zupełnie inna sprawa.
Kiedy o takim spektrum zainteresowań wielkich fotografów znaleźli się celebryci? Pan zaczyna używać tego słowa, że najpierw się fotografowało wielkich artystów, potem celebrytów. Kim oni byli w tych latach 60-tych, 70-tych?
Znaczy,
to jest też moje pytanie o też rozwój kultury popularnej.
Znaczy, tu chodzi o nazwiska, żeby zacząć rzucać nazwiska?
Nie. Żeby pan powiedział, kim dla pana byli? Co to była za grupa wtedy?
No to byli ludzie stworzeni przez media. Wie pan, jak się tych ludzi poznawa osobiście, to...
Rozumiem.
Kończyło się to wielkim rozczarowaniem, ale ja zresztą nigdy nie wierzyłem w to, co media podają i jak opisują. I są specjaliści od stwarzania życiorysów ludzi i jakby uporządkowania wszystkich spraw, żeby taki celebryta czy celebrytka były jakąś fantazją, jakimś ideałem.
Ja rozumiem, tylko że oczywiście wszyscy wiemy, kim oni są dzisiaj. Znaczy, jak bardzo teraz są wykreowani, prawda? Bo teraz wiem...
Zawsze byli, tylko...
Ale rozumiem, że to było niewinne w latach 70. jeszcze musiało być. To musieli być jacyś jeszcze bardzo porządni celebryci, może po uniwersytetach jeszcze...
Nie, nigdy nie
było. Z wyższym wykształceniem profesorskim.
Ludzie są ludźmi. Skala tylko była inna, bo nie było internetu, nie było tak wielkiego rozgłosu, ale nie powiedziałbym, że ci celebryci z lat 60. byli o wiele lepsi od teraźniejszych. Ja nie widzę żadnej
różnicy.
No to poproszę
o jakieś dwa nazwiska, które możemy znać, celebrytów z lat 60. i 70.
No a tu wspominam moje doświadczenie, spotkanie z Andy Warholem, które było dosyć zabawne.
Widzicie państwo, to byli celebryci wtedy. Rozpłakać.
No tak, ale osoba taka jak ja nigdy go specjalnie poważnie nie brała. Osobiście nie mam dla niego wielkiego szacunku jako artysta, jako człowiek, no to on był po prostu w pewnym sensie klaunem, który zgrywał się. Znaczy, on miał tą taką dwulicowość. Jedna twarz dla kamery, dla mediów, a druga dla siebie. Tak samo zresztą jak Dali, Salvador Dali, którego miałem okazję poznać, który uważany był zawsze za takiego bufona z tymi wąsami, a poza kamerą, poza światłami i osobą zupełnie normalną. Także oni jakby tendencyjnie stwarzali jakąś taką aurę wokół siebie, osobowość, która była w wielu wypadkach kreowana przez ich samych albo też przez ich marszandów. Skala się tylko zmieniła, wszystko było mniej więcej takie samo.
Jak zaczęło się pana, od czego zaczęło się pana zainteresowanie elektroniką i cyfrą?
Przyszło to w sposób zupełnie naturalny, ponieważ od wielu lat interesowało mnie jakby kreowanie fotografii, stwarzanie fotografii w przeciwieństwie do rejestrowania rzeczywistości i zacząłem się bawić różnymi technikami w ciemni, przy pomocy aparatu czy aparatów fotograficznych. I zawsze interesowała mnie fotografia złożona, składająca się z wielu elementów. I w momencie, jak dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak komputer i jakie potencjalnie przedstawi możliwości jako narzędzie pracy, oczywiście postanowiłem się jak najszybciej dowiedzieć szczegółów. I ja w latach, już nawet nie pamiętam, to chyba był koniec lat 80., jeśli nie mylę, Zbyszek Lepczyński, który był moim bardzo bliskim przyjacielem, którego Państwo na pewno znacie, który wyjechał z Polski, szalenie niezadowolony, miał tutaj bardzo przykre perypetie i wrócił do Stanów. Zawsze się interesował też wytworzeniem filmów nierealistycznych, nazwałbym je surrealistycznymi, w każdym razie nierealistyczny. I wspomniał, że ma kolegę, który ma studio w Hamburgu i ma dostęp do urządzenia cyfrowego komputera, które najprawdopodobniej będzie się nadawało do przetwarzania zdjęć. No, ja się tym zainteresowałem na tyle, że wsiadłem do samolotu, poleciałem do Hamburgu, przywiozłem ze sobą kupę zdjęć, robiłem sobie szkice i pomyślałem o jakby zebraniu fotografii, które w normalnych warunkach byłby, złożenie tych fotografii w normalnych warunkach było dla mnie bardzo trudne. No i moje marzenia się spełniły. Pracowałem z facetem przez parę dni. Oczywiście wtedy komputer do obrabiania zdjęć był machiną nieprawdopodobną, kosztującą setki tysięcy dolarów. Komputery były wielkości pokoi. Wszystko odbywało się w szalenie żółwim tempie. Każde przekręcenie obrazu, czy też powiększenie, zmienienie perspektywy mogło trwać noc albo i dłużej. Zrobiliśmy kilka kompozycji i z trudem udało nam się przepisać te zdjęcia na papier przy pomocy urządzenia, które zezwalało właśnie na przepisanie tych punktów świetlnych stworzonych przez cyfrę na papier wywołany w normalnej chemii. No i szalenie podekscytowany wróciłem z tymi zdjęciami do Nowego Jorku. No i sprawa była dosyć skomplikowana, ponieważ ja w zasadzie byłem jedną osobą, którym się to podobało. Wszyscy mnie potwornie zjechali, moi koledzy, moi pracodawcy powiedzieli: słuchaj, nie zawracaj sobie głowy, to nie jest fotografia. Po prostu jakby absolutnie nie mieli żadnego pojęcia, o co chodzi i nie mieli wizji, że to jest jednak sprawa najbliższej przyszłości. No ale ja twardo szedłem w tym samym kierunku, zacząłem odnajdywać ludzi na miejscu i któregoś dnia, przypadkowo, lubię użyć tego słowa, ktoś mnie przedstawił facetowi, który okazał się niesamowitym wizjonerem o nazwisku Bob Greenberg, który miał wielkie studio filmowe, które zajmowało się stwarzaniem efektów specjalnych do filmu i też miał do dyspozycji masę sprzętu elektronicznego, nie wiedział, co z tym zrobić. I spotkaliśmy się któregoś dnia i on powiedział: słuchaj, widzę, że ciebie interesuje fotografia wieloelementowa. Dam ci dostęp do sprzętu tutaj, do moich ludzi, programistów i tak dalej. O ile mi pomożesz stworzyć komórkę opracowywania fotografii w cyfrze, to dam ci wolną rękę, żebyś sobie robił, co chcesz. No i no ja przygotowałem tam kilka takich pomysłów, kilka realizacji, z którymi miałem bardzo duży problem, bo też na początku nie miałem wspólnego języka z tymi fachowcami od cyfry. To byli przeważnie zupełnie inni ludzie, to nie byli plastycy, to byli informatorzy, się mówi po polsku. Informatycy, tak, informatorzy, to jest coś innego.
A być informatorami oczywiście.
No, informatycy i ludzie wykształceni w matematyce i tak dalej. I trudno mi było się z nimi skomunikować, ponieważ ta cała nomenklatura, którą znałem z fotografii, była dla nich zupełnie obca. Też musiałem wszystko tłumaczyć, rysować, pokazywać i tak dalej. Byli dosyć tacy, nawet wrodzy bym powiedział, ale w momencie, jak zaczęliśmy produkować te zdjęcia i coś zaczęło wychodzić, powstała euforia wszędzie. No i udało nam się wtedy jakby stworzyć kilka kompozycji, które stały się dosyć popularne, dosyć sławne, które jakby zapoczątkowały to, ten cały trend manipulacji, nie mówię tego słowa, ale przetwarzania fotografii w cyfrze. Także podkreślam, że początki były bardzo trudne. W sumie było bardzo, bardzo mało ludzi, których spotkałem w tym czasie, którzy byliby zainteresowani, którzy widzieli jakikolwiek potencjał w tym. Na szczęście ja się tym specjalnie nie przejmowałem. No i zacząłem produkować coraz więcej zdjęć. Na początku nie miałem w ogóle żadnej konkurencji. Znaczy byli ci, którzy absolutnie nie byli zainteresowani, ale też byli tacy, którzy zaczęli mi dawać zlecenia. No i tak powolutku zacząłem sobie budować dossier. A oczywiście wtedy nie miałem pojęcia, jak kierować komputerem i wszystko było szalenie drogie, szalenie wolne. No i zajęło to dobrych parę lat, nim udało mi się wziąć jednego z pracowników tej firmy, który był najbardziej zaawansowany ze strony technicznej, do siebie, do pracowni jako partnera. I zainteresowała się nami jedna z pierwszych wytwórni komputerów o nazwie Silicon Graphics, także oni nam jakby wypożyczyli sprzęt, zaczęli nam przygotowywać software, te wszystkie programy i wspólnymi siłami postanowiliśmy jakby zacząć działać w tym kierunku i przyjmować zlecenia. Ja starałem się nauczyć samemu, jak tym wszystkim operować. Nie chodziło mi o rozeznanie się w tych wszystkich bebechach, nie chodziło mi o stronę czysto techniczną, tylko żebym praktycznie rzecz biorąc mógł jakoś tym komputerem pokierować się. Ten mój partner absolutnie mi niczego nie chciał powiedzieć, bo bał się, że odbiorę mu chwałę. Tak. No i dopiero potem, żeśmy się tak rozstali w niezbyt miłych warunkach, sytuacji, a postanowiłem zabrać się sam do tego i przez wiele miesięcy próbowałem i popełniałem błędy i to i tamto i owo i w końcu nauczyłem się operować komputerem i to mi dało szalenie dużo zadowolenia, jak również swobody, bo nie musiałem nikogo prosić o pomoc, mając jakiś pomysł. Byłem w stanie realizować te rzeczy. No i reszta było coraz łatwiej, coraz więcej ludzi zaczęło się tym interesować, był coraz większy popyt. Moi koledzy, którzy na początku uciekali od tego na gwałt, starali się uczyć, poznawać ten nowy świat. Na szczęście ja byłem o parę lat do przodu. Także nie miałem zbyt wielkiej konkurencji przez długi okres czasu, no ale potem reszta towarzystwa jakby połapała się, dobiegła i w tej chwili to jest zupełna norma. Nikt oczywiście nie używa filmu, ani ciemni, ani tego wszystkiego, co ja zresztą bardzo kochałem i jestem szczęśliwy, że doświadczyłem to właśnie.
Proszę powiedzieć, co pan odpowiadał osobom, które po zapoznając się z pana kompozycjami właśnie pytały o LSD.
No to jest kompletna bzdura. Kompletna bzdura. Nie, bo ludzie tak myśleli raczej, że po to, żeby robić takie rzeczy, trzeba być znarkotyzowanym albo upitym, półprzytomnym. Jak osoba jest znarkotyzowana, to prawdopodobnie nie byłaby w stanie operować tymi wszystkimi elementami robieniem tego wszystkiego. Poza tym na szczęście mam wystarczająco dużą wyobraźnię, że nie potrzebuję tych sztucznych środków. Także o ile komuś się wydaje, że LSD czy tam cokolwiek innego, czy trawka, zrobić z nich osoby twórcze, no to Dziękuję.
Ale przez lata 60., 70. bardzo wiele osób, zwłaszcza z bohemy artystycznej, właśnie tak
no, robili.
Było to popularne bardzo przekonanie.
Szalenie popularne wśród fotografów i też wśród modelek, modeli. Boże, ile razy mnie w studio przyłapywałem dziewczyny, które wąchiwały kokainę. I no to było na porządku dziennym, oczywiście, ale ja nie wiem, jakoś mnie to nigdy specjalnie nie interesowało.
Rozumiem, nie wiem,
szkoda,
panu,
przepraszam,
panu współczuć,
ale
czy gratulować. chciałam zapytać o taką rzecz. Książka, czy opowieść o pana życiu zawodowym jest tak naprawdę opowieść o sukcesie. Znaczy, to jest taka, nie ma pan takich momentów, kiedy musiał pan zrobić kilka kroków w tył po to, żeby pójść.
Bez przerwy były kroki w tył, do przodu, dwa kroki w tył, jeden do przodu. Jak to Lenin mówił? Jeden krok, już zapomniałem. W każdym razie, no nie, to nie była taka łatwa droga, taka łatwa ścieżka zawsze. Po prostu ucząc się na samemu, naturalnie popełniałem wiele błędów. Czasem się zachwycałem tym wszystkim i oferowałem klientom różnego rodzaju rozwiązanie, które nie byłem w stanie spełnić. No. Także dostałem parę razy po głowie i straciłem paru klientów na pewno i przyjaciół, ale...
No tak, zepsuł pan trochę mi wstęp do mojego, do kolejnego pytania, no już trudno. W każdym razie chciałam zapytać o rok 80, bo jest pan w szczęśliwym małżeństwie, jest pan już ojcem, a mimo to, kiedy pana żona czyta artykuł o tym, że zaczyna się, że są lekarze, którzy zajmują się osobami, które przeżyły traumę wojenną albo traumę wojenną i mogą poddać się skutecznej terapii po to, żeby pozbyć się tej traumy, to jednak pan się tym zainteresował. Chciałam zapytać, co panu przeszkadzało? Znaczy, bo przez te wszystkie lata u siebie.
Co mi przeszkadzało?
Tak.
W jakim sensie? No, wie pan,
już panu powiem, w jakim sensie. Rozumiem, że bardzo wiele osób funkcjonowało z traumą podobną do pana. Ludzie, którzy przeżyli, mieli traumatyczne doświadczenia wojenne, albo nawet dzieci. Ja cały czas mam w głowie przypadek świetnego rysownika Arta Spiegelmana. No, zresztą to jest z jego komiksu Maus. Dowiedziałam się, że w moim mieście rodzinnym było w ogóle getto. To znaczy ja przeszłam przez całą szkołę podstawową, nie mając w ogóle świadomości historycznej. I pamiętam, jako już kiedy na początku swojej drogi dziennikarskiej w tygodniku Polityka starałam się umówić z Artem Spiegelmanem na rozmowę, korzystając z tego, że redakcja wysyłała mnie do Nowego Jorku i nie mogłam nigdy trafić w czas, kiedy Art Spiegelman akurat nie siedział w zakładzie zamkniętym psychiatrycznym. Ciągle czy cierpiał na bardzo silne po prostu zaburzenia, które nie pozwalało mu funkcjonować.
Ciekawe, bo ja widziałem film dokumentalny o nim i nie odniosłem takiego wrażenia. Bardzo możliwe, że tak było. Ale to jest sprawa wtórna, bo on sam nic nie przeżył.
Nie,
tylko,
on jest dzieckiem. Ludzi, którzy przeszli przez piekło. Pan idzie, mówi pan, pan się cofa, ale pan idzie do przodu. Jakby z zewnątrz wygląda wszystko bardzo dobrze.
No tak, wie pani, z zewnątrz wszystko wygląda dobrze.
No właśnie nie, bo...
No nie, no każdy z nas, który przeżył, to ma jakąś ranę, to się wszystko w jakiś sposób wydobywa. Mnie szalenie intryguje i zawsze intrygował fakt, że pewni ludzie, do których mam wielki szacunek, doszukują się w moich pracach interpretacji symboliki, która jest wręcz odwrotna do moich intencji. Jak ja mówię, że jest A, oni mówią B. Jak ja pokazuję orła ratującego niemowlę, oni widzą coś innego. Orła rzucającego dziecko do wody.
To był ten moment. Proszę Państwa, ja tutaj od czasu do czasu spoglądam na czas, ponieważ tylko do 20 mogą Państwo kupić książkę pana Chorowica i wrócić tutaj do podpisu, dlatego chciałabym teraz oddać Państwu głos. Ja myślę, że Państwo macie pytania i pewnie na kilka pan Ryszard będzie mógł odpowiedzieć. I teraz nie wiem, czy ja mam rzucać mikrofonem w Państwa kierunku, czy...
Nie, tutaj jest kolega, który będzie pomagał. Tam jest coś, który będzie pomagał.
Zachęcam Państwa.
Tak, słucham.
Niemożliwe, że Państwo nie macie żadnych pytań, na przykład o fotografię.
Dzień dobry, moje nazwisko Paweł Kazimierczak. Ja mam pytanie takie, bo czytając Pana książkę, zrobiłem taki eksperyment i uszeregowałem fotografów przez Avedona, Hiro i do Pana. Jakby z odejścia od fotografii dokumentalnej do fotokompozycji. Ciekaw jestem, co Pan sądzi o tym moim pomyśle. Dziękuję.
Pan mówił o Hiro?
Tak,
pan...
mówiłem o uszeregowaniu przez Avedona. To jest mniej więcej co 10 lat. Hiro i Pan. Od realizmu do fotokompozycji. Czy pan to widzi? I czy jakie są związki ewentualnie z Hiro w wypadku Pana twórczości?
No wie Pan, jak powiedziałem, mam niesamowity szacunek dla tego, co Avedon zrobił. Hiro był moim zawsze idolem i co mnie potwornie deprymuje, to jest fakt, że młodzi ludzie w ogóle nie wiedzą, kto to był, co robił, a dla mnie to była osoba tak wybitna, o tak fantastycznej fantazji, ale on bardzo, bardzo późno w życiu zainteresował się cyfrą i on bardzo też późno w życiu, czy nawet nigdy nie składał zdjęć. On po prostu, jego warsztat polegał na technika analogowych, na wielokrotnym naświetlaniu kliszy, wie pan, przenoszeniu kliszy z aparatu do aparatu, robienia różnych cudów ze światłem, ale z punktu widzenia wizualnego on był dla mnie zawsze czymś niezwykłym. To, co pan mówi w sensie jakby historycznym, układając, to na pewno tam jakiś porządek jest, ale ja nigdy o tym nie myślę i nigdy, prawda, nie starałem się upodabniać albo porównywać, może dla kogoś, jakiegoś historyka fotografii, coś takiego to ma jakiś konkretny wpływ, ale na pewno jest to jakaś droga, która się rozwija w ten sposób od tradycji do czegoś bardziej abstrakcyjnego. No, na pewno coś takiego jest. Wiem, że pewnych rzeczy nie chciałem fotografować i nie chcę fotografować.
Z
osobistego. Na przykład mam wielu przyjaciół, myślę o jednym, szczególnie fotografie wojny. Niezwykle wybitny człowiek, który jeździ po całym świecie i przywozi ze sobą przepiękne, w cudzysłowie, zdjęcia no, makabrycznych sytuacji, szalenie drastycznych i robi to w sposób fantastyczny, wielokrotnie zraniony, ale robi to świadomie i jemu to leży. Ja bym tego absolutnie nie mógł robić, nie tylko ze względu na strach osobisty, ale po prostu jako temat. Mnie to nie interesuje, ale to nie jest odpowiedź na Pani pytanie. Wie Pani, trudno mi powiedzieć, nie mogę jakoś...
Może to jest pytanie o niespełniony jakiś projekt.
No zawsze mam jakieś pomysły i chciałbym coś zrealizować, ale nie mogę tak w sposób abstrakcyjny opowiadać co, jak i gdzie, ale za każdym razem jak ktoś się do mnie zwraca albo sam sobie wymyślam jakiś projekt, to robię wszystko, żeby go zrealizować w inny sposób, żeby się nauczyć czegoś nowego. Zawsze interesuje mnie technologia jako, nie jako sama w sobie, tylko jako narzędzie pracy. I też zawsze podkreślam, że dla mnie komputer i ta cała cyfra to jest tylko narzędzie pracy. Zbyt wielu ludzi polega na technologii, żeby odratowywać złe fotografie, po prostu poprawiać je i retuszować je i tak dalej, i tak dalej.
Są pewnie ci, którzy nie potrafią narysować ręki.
No zgadza się, w tym jest dużo prawdy.
Zapraszam. Proszę Pana w kratkę. Jak pan Ryszard, bo pan Ryszard musi doprecyzować, jak pan Ryszard ocenia, że był szczęściarzem?
Chodziłoby mi o taką sytuację. Już na początku wspominaliśmy o tym. Z perspektywy wojennej, będąc dzieckiem, wiedział pan, że jakby naturalną rzeczą było to, że koledzy mieli więcej, niektórzy pochodzili z różnych domów. Natomiast z perspektywy takiej dorosłego człowieka, jak pan ocenia tą właśnie niesymetryczność losów ludzkich? Bo wydaje mi się, że to, co było podkreślone w książce, i zresztą pan o tym pisze, że spotykał pan wspaniałych ludzi na swojej drodze. Wiadomo, że byli koledzy, którym te losy potoczyły się inaczej. I pierwsza kwestia, o którą zapytałem, to to, skąd takie umiłowanie porządku, bo jest taka praca, którą na pewno pan poświęcił kilkaset godzin. Tam widać ptaka, który wylatuje z rulonu. I właśnie nie kusiło pana pójście w kierunku takiej fotografii społecznej? I może jeszcze pozwolę sobie zadać trzecie. Za co pan ceni najbardziej swoje prace?
Kłopotliwe, ostatnie pytanie jest bardzo kłopotliwe. Nie wiem, jak odpowiedzieć. Jeśli chodzi, wie pan, o to zdjęcie z tymi ptakami, które zajęły trochę czasu, za nim kryje się bardzo ciekawa historia, bo to był pierwszy projekt, który wykonałem właśnie dla Boba Greenberga, jak szukaliśmy jakiejś tematyki, która by pokazała światu, że ta nowa technologia jest inna i też może służyć do realizacji innych wizji. I w tej kompozycji się kryje bardzo wiele cech i charakterystyk, które wiedziałem, że nie mogę wykonać w żaden inny sposób, tylko przy pomocy elektroniki. Także ale nie będę w tej chwili wnikał w sprawy techniczne. Co do kwestii przypadku szczęścia, wie pan, no gdybym ja wiedział, na czym to polega, to wie pan, bym uczył
się. Pan by jeszcze wygenerował więcej.
Tak, nie, no ja po prostu interesuję się pewnym punktem widzenia i jak wykonuję pracę dla innych, a staram się być dyplomatą, nie narzucam tego, co chcę w sposób jakiś drastyczny. Staram się rozmawiać i przekonywać albo nie. Ale zostałem, staram się być sobą bez względu na to, czy robię coś dla siebie, czy dla innych. Moje zdjęcia są jakby takim pamiętnikiem mojego życia i one mi bardzo, bardzo pomogły w pracy nad książką, ponieważ nigdy nie pisałem pamiętników, ale patrząc na zdjęcia, poszczególne zdjęcia, byłem w stanie przypomnieć sobie sytuację, w jakim kontekście był robiony, w jakim czasie i tak dalej. Jakie powiedzmy anegdoty, czy jacy ludzie się obracali wokół mnie, czy ja wokół nich w danym momencie. Także to jest bardzo, bardzo fajne.
Może jeszcze, korzystając, że mam mikrofon, nikt mi go nie zabiera, zadam jeszcze takie jedno pytanie. Mianowicie, wiadomo, że czasami efekty pracy są nie do końca przewidywalne. Chciałbym właśnie o to zapytać. Są na pewno takie prace, że efekt sam pana zaskoczył. Czy tak się zdarzyło kiedyś?
Bardzo często, bardzo często. Wie pan, ta cała sprawa zaczęła się właśnie jak zacząłem pracować z komputerami. Przez wiele lat byłem nie tyle kompozytorem zdjęć, co reżyserem zdjęć. Po prostu sam wymyślałem ten efekt końcowy, wykonywałem poszczególne ujęcia, ale siedziałem całymi godzinami za plecami operatora komputera. I bardzo często zauważałem, że działy się dziwne rzeczy. Wie pan, kolor się nagle zmienia, forma się zmienia i tak dalej. I za każdym razem starałem się zatrzymać. Krzyczałem, no faceta, słuchaj, błagam, zarejestruj to. On się na mnie patrzył jak na wariata i mówi, słuchaj, to jest niedobre, to jest jakaś pomyłka. Właśnie korzystanie i uczenie się z tych pomyłek dla mnie jest rzeczą najbardziej wartościową. A bardzo szanuję pomyłki i wydaje mi się, że najciekawsze realizacje, które wykonałem, były spowodowane przez potknięcie. Ale zarówno analizę tego, co się stało, i próbę wykorzystania sytuacji w sposób bardziej intelektualny. umiejętność powtórzenia czegoś i ustawienia tych elementów w odpowiednim kontekście. Także jest to jakby metoda, która mi bardzo leży, bardzo pasuje.
Może zapytam jeszcze jedną rzecz, mianowicie, to już kończę naprawdę. Chodziło mi o stosunek emocjonalny do własnych prac. To znaczy interesuje mnie ten moment, w którym pan oddaje gotowe dzieło zleceniodawcy. Co się w tym dzieje? Czy czuje pan, że jest tam pewna osobista część Ryszarda Chorowica, czy też traktuje pan po prostu jak tą rzecz zamkniętą? Innymi słowy, czy chodzi o to, że ta praca jest traktowana jako dziecko Ryszarda Chorowica, czy raczej po prostu zlecenie?
Nie, ja nigdy jakby nie próbowałem albo starałem się uporządkowywać swoje prace w ten sposób, a wielokrotnie w przeszłości, nawet teraz spotykam się z ludźmi, którzy znajdują bardzo taką konkretną granicę pomiędzy pracami robionymi dla siebie i na zlecenie. I te, co się robi dla siebie, to jest sztuka, a te na zlecenie to jest komerc. Oczywiście tego rodzaju myślenie jest kompletnie banalne. W rzeczywistości czegoś takiego nie ma, bo chodząc po muzeach, oglądamy fotografie najczęściej nieżyjących twórców, które były wynikiem prac komercyjnych, ale wyjęte są z kontekstu prasy, bez nagłówka, bez tekstu i tak dalej, i nagle stają się samym dziełem sztuki. Także ja to zostawiam innym do interpretacji, mnie to w ogóle nie interesuje. Natomiast, żeby odpowiedzieć na pana pytanie, kiedy czuję, że to jest moje dziecko, czy w każdym ze zdjęć jest coś mojego i mnie w zasadzie najbardziej bawi, intryguje sam pomysł. Potem realizacja jest już jakby wtórna, jest drugorzędna i ja, jak udaje mi się zrealizować, też przerzucić na papier w cudzysłowie jakiś pomysł, to jestem zadowolony. Czasem się to nie udaje. W większości wypadków tak. Najczęściej robię sobie jakieś szkice, jakieś notatki i potem staram się realizować. I kiedy mam dużo czasu własnego, nie mam żadnych zobowiązań, to realizuję te rzeczy. Mam ogromne archiwa w tej chwili. Także nawet bardzo często nie muszę podróżować ani robić nowych fotografii. Mogę pracować z materiału, który mam, chociaż bardzo chętnie jeżdżę po świecie i też pracuję na zlecenie. Także tak to wygląda.
Dobra. Ciekawi mnie, skąd się biorą takie pomysły na niesamowite zdjęcia? Co jest dla pana inspiracją?
No, LSD przede wszystkim, jak mówiliśmy.
A jednak.
Wie pani, ja nie wiem, mam taką wyobraźnię, wie pani, a nie inną. I na szczęście mi pomysłów nie brak, a to, co robię, wie pani, to, co realizuję, jest wynikiem mojego życia, doświadczenia, obserwacji dzieł sztuki mistrzów. Jestem absolutnie zwolennikiem patrzenia na fotografię czy na każde dzieło sztuki jako część jakiejś kontynuacji. Wszystko opiera się, każdy pomysł opiera się na pomyśle już zrealizowanym i często nawet zupełnie świadomie opieram swój pomysł na czymś, co widziałem, znaczy nie kradnąc w cudzysłowie całości, ale jakiś zarodek, jakaś część tego, co robię, na pewno już została gdzieś zarejestrowana, gdzieś zrobiona. Niekoniecznie w tym medium, niekoniecznie fotografia, ale to może być malarstwo czy film. Także ruszając się po świecie, podróżując, oglądając pracę innych, czy też czytając, po prostu człowiek sobie zawsze rozwija tę wyobraźnię i potem wszystko kwestia realizacji. I to, ta realizacja jest rzeczą najtrudniejszą i to jest to, co jakby różni amatorów od zawodowców w cudzysłowie, to jest umiejętność przekazania jakiejś myśli plastycznej. na coś bardziej konkretnego.
Już Państwo nie mogą zadawać pytań, bo się okazuje, że musimy kończyć, więc ja tylko chciałam zapytać na koniec. Kiedy Państwo zostaliście rodzicami, jakie wartości pomyśleliście, że trzeba przekazać synom? Jacy chcielibyście, żeby byli i przed czym chcieliście ich uchronić? Mówię to też w związku z Pana doświadczeniami, z Pana znajomością życia od najstraszniejszej też strony.
Na to pytanie powinna odpowiedzieć moja żona. Trudno, wie Pani, staram się im dać tyle, co możemy, tyle, co potrafimy i też zezwalać im na znalezienie siebie samych. Tak jak moi rodzice nigdy nie narzucali mi zawodu czy też sposobu myślenia, nasze dzieci będą w naszym towarzystwie na pewno i obracają się wśród naszych przyjaciół, jakby absorbują pewnego rodzaju idee, pewnego rodzaju myśli. I ja mam dwóch chłopców, którzy się świetnie rozwijają. Jeden jest malarzem, drugi jest wideografem. Sami po prostu znajdują i znaleźli swój świat. I jak mają jakieś pytania, to odpowiadam. Próbowałem czasem ingerować, co się skończyło bardzo źle, ale...
Byliście sińce po tej rozmowie.
No, awantury były, tak. Ale nie, no, wie Pani, no, trudno mi, wie Pani, odpowiedzieć na to pytanie. To jest bardzo, bardzo skomplikowane pytanie. Nie chciałbym zakończyć na takim pytaniu. A, to jest bardzo ważne pytanie. A starszy syn mówi po polsku, młodszy rozumie.
I tym akcentem
kończymy. A ja mówię, jeszcze mówię.
Jeszcze pan mówi.
Jeszcze mówię.
Panie Szorze, czy pan będzie mógł podpisać kilka książek albo kilkadziesiąt nawet?
Tak, proszę bardzo. Ale gdzie to zrobimy? Na dole czy tutaj?
Państwo już tutaj już biegną z książkami. To chyba tutaj, tylko ja ucieknę. Bardzo dziękuję panu.
Dziękuję.